Drodzy Państwo, w studio na Placu Zamkowym jest Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, pisarz, autor m.in. książki Tak uważam i to jest zbiór Twoich refleksji, opowieści na temat Polski, na temat polityki, też na temat no, takiej współczesnej kondycji naszego państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To jest, dodam jeszcze, wywiad Rzeka, w którym też mówię trochę o początkach, to znaczy o tym, skąd się wziąłem i co mnie ukształtowało. Nie, żebym się chciał jakoś specjalnie chwalić, ale po prostu wydawca i prowadzący wywiad Łukasz Karpiel uznali, że może to być ciekawe dla odbiorców, poza tymi myślami o wolności, o Polsce i o polityce, żeby się czegoś więcej dowiedzieć o mnie, no więc trochę tam opowiedziałem też o tym.
Myślę, że ja jestem, przyznam szczerze, na samym początku tej książki,
ale... Podobno dobrze się czyta, mówią ci, którzy przeczytali.
No właśnie, i my do tej rozmowy na temat samej książki jeszcze wrócimy, ale myślę, że ci z twoich odbiorców, słuchaczy, którzy no, wracają do twoich podcastów, do twojego sposobu zajmowania się sprawami, rozmów o polityce, na pewno się nie zawiodą, bo jak rozumiem, tam trochę taki szersze spojrzenie, no i twój punkt widzenia, bo to wywiad Rzeka, więc zaprosimy słuchaczy, a być może też już niech po książkę teraz się udadzą do księgarni i posłuchają sobie trochę już post factum po lekturze. Może to będzie jeszcze ciekawsza rozmowa.
Książka jest do kupienia w Empiku, jest do kupienia na stronach wydawnictwa Esprit się pisze, które ją wydało. I rzeczywiście jest tam w bardziej może usystematyzowanej i rozwiniętej postaci sporo tego, do czego punkt wyjścia można znaleźć, czy to na moim kanale, czy na moim X-ie. No i o to chodzi, to znaczy dobrze jest mieć takie miejsce, w tym wypadku właśnie w książce, gdzie można rozwinąć argumentację, a jeszcze przy okazji będąc pobudzanym pytaniami prowadzącego wywiad, tak jak tutaj.
Dokładnie, i do tego bardzo zachęcamy naszych słuchaczy, my też konkretne linki zamieścimy na naszym portalu wnet.fm, bo też bardzo często komentujesz na naszej antenie sprawy polityczne, więc nasi słuchacze mogą korzystać jakby z twojej wiedzy, czy jakby obrać twój punkt widzenia. No dzisiaj...
Lub się z nim nie zgodzić.
Albo się z nim nie zgodzić, oczywiście. To wolne radio i ty też jesteś wolnościowcem, co zresztą podkreślasz bardzo mocno w tej książce. O wolności tam dużo pisałeś,
tak,
bo do tego fragmentu...
To jest jeden z podstawowych wątków w tej książce i taki, który miał spajać poszczególne jej elementy. Mam nadzieję, że to się udało, a też myślę, że wrócę do tego zagadnienia, czy tego ogromnego tematu wkrótce, być może też w jakiejś kolejnej książkowej publikacji.
To już mamy taką zapowiedź, a teraz przejdźmy w takim razie do tej bieżącej polityki, bo w niej cały czas dużo się dzieje. No my dziś rozmawiamy przy okazji wyjątkowego jakby święta, trudnej, ale też pięknej, czy może pięknej to jest złe słowo, ale myślę, że dla części, dla wszystkich jakby obywateli Polski, którzy myślą o tej wolności, którzy myślą o podmiotowości państwa, to tak można nazwać rocznicę powstania warszawskiego. Powstańcy jakby ryzykując no, własnym życiem, często podejmując zresztą takie decyzje, że to jest ważniejsze to poczucie wolności niż nawet własne życie, postanowili jakby zawalczyć o wolną Polskę, o wolne państwo i trochę przekornie zapytam, dzisiaj często mówimy, że w tych sferach i politycznych, i gospodarczych my jednak oddajemy pole, znaczy, że niewystarczająco doceniamy i dbamy o nasze państwo tak jak powinniśmy, czy tak jak moglibyśmy to robić. Mamy też ogromne wewnętrzne tarcia, kłótnie, to może zacznijmy od prawicy, od tej najświeższej, czyli Sławomir Mentzen, Jarosław Kaczyński, czy ty uważasz, że to jest faktyczny już spór, otwarta kłótnia, czy może doktor Józef Orzeł wczoraj na naszej antenie powiedział, nie, to są tylko zaloty przed tym, jak oni zaczną się zaraz tam jakoś dogadywać i to są takie bardziej końskie zaloty. Jak ty byś to określił?
Może najpierw jeszcze nawiążę do rocznicy 1 sierpnia, bo być może ci, którzy znają tutaj moje poglądy, poczuliby się zawiedzeni, że ich jakoś nie zaznaczę w tej rozmowie. No ja nie jestem entuzjastą tej świętowania tej rocznicy. Przy moim wielkim szacunku dla samych powstańców, mój stosunek do decyzji o rozpoczęciu powstania warszawskiego jest bardzo krytyczny, a stał się jeszcze bardziej krytyczny po tym, jak przeczytałem taką rzeczywiście bardzo głęboką monografię na ten temat pana profesora Sowy, Kto wydał wyrok na miasto. To jest moim zdaniem jedna z najlepszych książek na temat powstania warszawskiego i mimo, że moja wiedza nie była mała jeszcze przed tą lekturą, to byłem naprawdę zszokowany poziomem marzycielstwa, oderwania od rzeczywistości dowództwa Armii Krajowej tutaj w kraju, poziomem nieprzygotowania, dezynwoltury. No i także są tam takie akcenty, które, no ja bym chciał, żeby one się w tej opowieści o powstaniu jednak znalazły, bo jak powiedział Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa, a uważam, że ich brakuje, czyli na przykład to, jak z biegiem powstania zmieniał się stosunek ludności cywilnej do powstańców. To jest taki bardzo trudny temat, ale sami powstańcy czasem o tym mówili, że w pewnym momencie, po kilku tygodniach, kiedy widać było, że ten zryw jest absolutnie daremny i skutkuje po prostu zagładą miasta i ludności cywilnej, były przypadki otwartej wrogości wobec powstańców ze strony ludności cywilnej. No nie chcę tego tematu już więcej rozwijać, bo nie o tym głównie rozmawiamy, ale zaznaczam, że mój stosunek do tej rocznicy, do tego faktu historycznego jest bardzo krytyczny. Uważam, że właściwie to były same straty i zero korzyści. Ale to jeden temat, a teraz przechodzę do odpowiedzi na twoje pytanie, to zasadnicze. Może być tak, że Józef Orzeł ma trochę racji i można również w ten sposób to interpretować, ale ja bym jednak nie był pewien, czy to jest jedyna możliwa interpretacja, albo czy na pewno tak się stanie. Bo jeżeli spojrzymy na pewną dynamikę tego sporu, a tu muszę powiedzieć, że w ostatnich dniach udało mi się zrobić rozmowę ze Sławomirem Mentzenem, jest dostępna na moim kanale i dokładnie o tym właśnie rozmawialiśmy. I w najbliższą sobotę na kanale Super Ring Super Expressu będzie moja rozmowa z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, panem Tobiaszem Bocheńskim, również w dużej mierze poświęcona tej sprawie. No to widać, że moim zdaniem jednak to nieporozumienie, czy ten spór jest chyba głębszy niż tylko taki pozorny. Bo oczywiście, tak jak mówię, można powiedzieć, że to jest jakaś przygrywka do późniejszego dogadywania się, ale jednak jak się spojrzy na to, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość się zachowywało, a przede wszystkim pan prezes Jarosław Kaczyński przez lata, to tam naprawdę jest głęboka niezgoda przede wszystkim właśnie pana prezesa na to, żeby cokolwiek wyrosło po prawej stronie od PiS. I ja dokładnie tak odbieram tę deklarację jako próbę, no po pierwsze oczywiście wbicia klina pomiędzy dwa człony Konfederacji, co chyba się nie udało, bo też wypowiedzi pana Krzysztofa Bosaka pokazują, że tutaj on trzyma jeden front z panem Sławomirem Mentzenem. Ale również no, zawarcie w tej deklaracji punktów, na które w oczywisty sposób Konfederacja nie może się zgodzić, ze szczególnym uwzględnieniem tego punktu 10, mieszkanie prawem, nie towarem. Więc ja widzę to jako rozgrywanie alternatywnego wariantu, czyli pracujemy, teraz mówię jakby wcielając się w polityków PiS, zwłaszcza w kierownictwo PiS, pracujemy nad tym, żeby obciążyć Konfederację winą za to, że koalicji nie będzie, ewentualnie, żeby ją rozbić i wtedy mamy jako koalicjanta Ruch Narodowy, a jednocześnie pracujemy nad tym, żeby mieć wariant alternatywny wobec Konfederacji. I ja w ostatnim czasie dosyć przywiązałem się do swojej hipotezy, że relacje ocieplające się z panem Szymonem Hołownią to jest właśnie podejście pod to. Plus ewentualnie PSL, pewnie nie pod tym kierownictwem, bo pan Władysław Kosiniak-Kamysz wydaje się politykiem bardzo uzależnionym nawet psychologicznie od pana Donalda Tuska, ale gdyby tam miało dojść do zmian w PSL-u, to już być może tak. Czyli jakaś resztówka po Polsce 2050, bo pewnie nie w takiej postaci jak jest dzisiaj, plus ewentualnie PSL i albo byliby to realni partnerzy do przyszłej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością i to tacy partnerzy, których dużo łatwiej będzie zdominować niż Konfederację, no albo przynajmniej byłby to taki straszak na Konfederację, że mamy alternatywę, jak wy się nie zgodzicie na nasze warunki, to wtedy będziemy mieli innego koalicjanta.
A dlaczego PiS prowadził taką, może to jest oczywiste, ale może niekoniecznie, jak dzisiaj widzimy po tej postawie Sławomira Mentzena i Konfederacji. Zresztą jest przyjęte, że PiS zjadał wszystkich swoich potencjalnych koalicjantów, że nie grał fair play, prawda, że jak ktoś próbował trochę wyrosnąć, to czymś, nie wiem, PSL, prawda, później to była, żeby mi teraz już...
Że z PSL-em PiS nie był nigdy w koalicji.
Z PSL-em nie był, tylko tak, przepraszam.
Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, to te lata 2005-2007 są bardzo tutaj modelowe. Tak, zresztą podobnie też PiS to rozgrywał w przypadku Solidarnej Polski, potem Suwerennej Polski, którą ostatecznie przecież wchłonął, trochę moim zdaniem korzystając też z choroby pana Zbigniewa Ziobry, no plus tacy drobniejsi koalicjanci, na przykład taka partyjka Republikanie Adama Bielana, która tam w pewnym momencie weszła też do PiSu. to jest to, co się panu Jarosławowi Kaczyńskiemu podoba, czyli kiedy on może zdominować, kiedy może przejąć z czasem ludzi lub partię. I na przykład dzisiaj, gdybym miał powiedzieć, przewidywać, oczywiście to jest zawsze ryzykowne, no ale powiedzmy, jakby to mogło wyglądać przed następnymi wyborami, to wyobrażam sobie, że PiS może zaproponować nawet miejsce na swoich listach panu Szymonowi Hołowni i jego ludziom i taką narrację pokazać, że proszę bardzo, my tutaj jesteśmy otwarci i to jest nasz przyszły koalicjant, już teraz jesteśmy z nim dogadani, proszę zobaczyć, zmienił front, bo zrozumiał, że to było złe, co robił, prawda, zrozumiał, że PiS to jest to najlepsze dla Polski, a też pamiętajmy, że jak się kogoś bierze na listy, tak jak to wyglądało w przypadku Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski, to potem ta partia, która została wzięta na listy, a nie jest formalnie w koalicji wyborczej, nie ma prawa do pieniędzy. Bo okay, pieniądze dostaje ta partia, znowu, tak jest, pieniądze dostaje ta partia, która firmuje listy.
Bardzo, czyli to jest bardzo, można powiedzieć, wygodna opcja dla tego tak. silniejszego. Ale czy jakakolwiek jest, jakikolwiek powiew świeżości i faktyczna zmiana, bo o tym dużo słyszeliśmy w PiSie, czy, bo może to jest tak, że jest no, Jarosław Kaczyński, który chce jakby rządzić mocną ręką. PiS to jest bardzo hermetyczne środowisko, jakby to nie jest tajemnicą, ale może są tam takie osoby, które widzą, że to był błąd, że trzeba inaczej i chciałyby to jakoś zmienić.
Tak, są. Ja myślę, że tam napięcie, które też no, jest spowodowane oczywistą świadomością, że pan Jarosław Kaczyński nie będzie w polskiej polityce przez kolejne, powiedzmy, 20 lat, no tylko pewnie przez kilka jeszcze. Ta świadomość też narasta, no więc w naturalny sposób zaczyna się już rywalizacja o przejęcie schedy po panu prezesie. I oczywiście, że są takie osoby, no wymieniony przeze mnie przed chwilą pan Tobiasz Bocheński, z którym miałem przyjemność rozmawiać na kanale Super Ring kilkakrotnie, jest przedstawicielem tej frakcji. Tylko pytanie, czy rzeczywiście tam zachodzi zmiana? No bo tutaj znów mamy dwie interpretacje. Jedna mówi, proszę zobaczyć, właśnie na 7. Kongresie PiS pan Tobiasz Bocheński, pani Anna Krupka i pan Przemysław Czarnek zostali wiceprezesami. No i że to jest takie docenienie właśnie tej frakcji młodszej, frakcji, która niekoniecznie się we wszystkim zgadza z panem prezesem, to Przemysław Czarnek. No tylko, że tych wiceprezesów jest 11. No i kiedy ja rozmawiałem również w cyklu Warzecha Kontra na kanale Super Ring parę tygodni temu z panem nowym wiceprezesem Przemysławem Czarnkiem i zapytałem go, jak to jest z tym wiceprezesowaniem, to on powiedział, że no to szczerze powiedział, że to raczej jest taka funkcja no, prestiżowa, no bo w tym gronie 11 wiceprezesów...
To ma być decydujący głos.
Bardziej się tam uczestniczy w dyskusjach, okej, okay, no to jest może jakiś plus. Natomiast poza tym, no to nie jest tak, że to jest jakoś szczególnie znaczące. To jest, może wizerunkowo można to pokazywać, ale jeżeli chodzi o sam sposób działania partii, nie ma to zasadniczego wpływu. Jeżeli się spojrzy na to, kto niezmiennie siedzi w pierwszych rzędach na tego typu wydarzeniach, no to jest cały czas ta stara gwardia. Nawet niekoniecznie zakon PC, bo to już jest ta najstarsza, tam pan Terlecki, no ale takie osoby jak na przykład pani poseł Lichocka, no to są ci ludzie, którzy cały czas tam siedzą w pierwszym rzędzie, więc no i przede wszystkim wystąpienie pana prezesa, które ja też na swoim kanale szczegółowo omawiałem parę tygodni temu, wystąpienie właśnie na tym 7. kongresie, które brzmiało jak właściwie oskarżenie wobec wyborców, że nie zrozumieli, jak świetna była polityka PiS. Bo pan prezes mówił, że wymienił ileś aspektów, które jego zdaniem spowodowały, że PiS de facto te wybory przegrał, czyli no zdobył tyle, że wygrał, ale przegrał, prawda? Ale nie przyznał w żadnym momencie, że sama polityka była zła. Tylko wskazywał, no tutaj zrobiliśmy to i to, na przykład mówiąc o polityce covidowej powiedział, no ale tak nam mówili lekarze i w ogóle to było konieczne i nie dało się inaczej, no ale to się części ludzi nie spodobało. Czyli nie ma tam przyznania się, robiliśmy lekkomyślnie, coś zrobiliśmy źle, można było inaczej, nie słuchaliśmy innych lekarzy, tylko było super, tak właśnie trzeba było. No ale to się trochę nie spodobało. I to całe to ciekawe, wystąpienie było w takim stylu.
Dzisiaj rozmawiałam z Radosławem Foglem i też bardzo w podobnym tonie, jak teraz mówisz, jak się tłumaczył prezes Jarosław Kaczyński, bo też zapytałam go o to, czy jednak no, to nie była błędna strategia, czy Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęła jakieś wnioski, że Konfederacja no tak naprawdę to może ma prawo się obawiać i idę słowa Sławomira Mentzena, on wprost jakby wyartykułował, z czego one wynikają, z tego, że źle traktowali swoich koalicjantów, że niszczyli mniejszych. No, to my zawsze jako PiS się do błędów przyznajemy, pani redaktor, absolutnie, ale tutaj jakby żadnego błędu nie było, więc mówię, no to nie było w porządku. No i to faktycznie może być i zresztą często jest no trochę to taka droga, która może spowodować, że spada się z tego wysokiego konia i chyba tutaj tak było. A spójrzmy teraz jeszcze też na drugą stronę, jest premier Donald Tusk i pytanie, jaka jego czeka przyszłość. Powiedzieliśmy trochę o Szymonie Hołowni, część osób mówi, a że to już koniec premiera Donalda Tuska, druga część mówi, że wcale nie i teraz dopiero się będą układać. Trzecia mówi, że co z tego, on i tak sobie zaraz wyjedzie gdzieś tam do Brukseli czy do Niemiec, bo to, co robi, to jest już jakby szykowanie sobie przyszłej kariery. A ty co myślisz?
Zacznę od anegdotki na temat, czy zawartej w tekście, który napisałem o obecnym obozie władzy. Napisałem do najbliższego wydania do rzeczy, więc zapraszam w poniedziałek do kiosków lub na stronę internetową. I to jest porównanie do serii Gang Olsena, takiej duńskiej komedii. Nie wiem, czy znasz, no kiedyś to było bardzo popularne. 11 filmów aż nakręcono. Jeszcze pierwsze w latach 60., a ostatni w latach 90., czyli bardzo długo kręcono ten film. I tam szefem tego trzyosobowego gangu był Egon Olsen, który zawsze miał genialne pomysły. No w przeciwieństwie do pana Donalda Tuska, Egon Olsen był postacią sympatyczną. Ale miał zawsze genialne pomysły na jakiś kolejny wielki skok, który miał ten jego trzyosobowy gang. Tam jeszcze był taki Kiel i Benny. Miał ustawić świetnie. Tylko problem polegał na tym, że zawsze coś się takiego wydarzało, że ten skok się nie udawał i uwaga, Egon Olsen na koniec zawsze lądował w więzieniu. Jeżeli tę analogię pociągnąć dalej, no to los pana premiera nie rysuje się wesoło. Chociaż rzeczywiście myślę, że pewnie za kratkami nie skończy, bo zdąży w jakiś sposób się ewakuować na czas. Zresztą myślę, że w ogóle no, jednak wsadzenie byłego premiera i szefa obozu, nawet przy tej klasie polaryzacji, to jest chyba jednak o krok za daleko. Myślę, że
oni też sami, bo była mowa o wielkich rozliczeniach, zawsze są groźby na takim poziomie przedwyborcza, a jak potem przychodzi co do czego, to chyba nadal jest jakby taka wzajemna, ochrona, czy nie chce się przekraczać tej granicy.
Tak,
nie?
Też,
podobnie jak się mówi o bombie
atomowej.
Też tak
myślę, chociaż Koalicja Obywatelska no jednak pewną granicę przekroczyła, bo już zaczęła wsadzać urzędujących posłów do aresztu, więc to jednak jest już pewne przekroczenie granicy, ale rzeczywiście nie sądzę, żeby to było aż tak daleko po zmianie władzy. To też zależy oczywiście, w jakiej konfiguracji ta władza będzie występować. Ale jeżeli spojrzymy na to, jak wygląda rząd pana Donalda Tuska i jego zapowiedzi, jak brzmią po tak zwanej rekonstrukcji, to tam po prostu nic nie ma. No, pan Donald Tusk wyszedł i powiedział, że nadal będziemy walczyć o demokrację. Czytaj, pan Żurek robi czystkę w sądach i może kogoś jeszcze uda mu się wsadzić do aresztu tymczasowego. I to jest wszystko. Że albo to jest kompletna już niewydolność i pan premier zdał sobie sprawę z tego, że z tą koalicją, z tymi ludźmi w takiej sytuacji nie jest w stanie kompletnie niczego zaproponować, co by było odpowiednikiem pewnych programów czy strategicznych koncepcji PiS-u, bo takie były, one mnie się mogły nie podobać, ale PiS je rzeczywiście realizował, albo uważa, że to wystarczy, no bo on miał taki styl rządzenia też w latach 2007-2015, właściwie 14, bo potem zastąpiła go Ewa Kopacz, że no zostawiał, niech to się jakoś tam toczy swoim torem, a zresztą powołanie pana Macieja Berka na tego sekretarza stanu ministra do spraw wdrażania polityki rządu, co jest samo w sobie jakimś Monty Pythonowskim chwytem kompletnie, pokazuje, że jak to ja sobie też zażartowałem w swoim tekście, być może jest to pilotaż trzydniowego tygodnia pracy, który to pilotaż zaczyna się od pana premiera właśnie. Pan Berek będzie odwalał robotę za pana premiera, a pan premier sobie przyjedzie we wtorek, a wyjedzie w czwartek wieczorem i tyle, no.
Które teraz państwo ma ten pomysł, żeby wprowadzić trzydniowy teraz gdzieś...
No to pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk cały czas forsuje...
Mówi o tym, że to było w Polsce, tak. Ale któreś państwo, jak chyba wczoraj gdzieś przeczytałam...
Że trzydniowy właśnie?
Tak, że trzydniowy, tak.
No
tak,
to forsuje. Być może pan premier u nas będzie pierwszy i będzie prekursorem tego pomysłu.
Więc, ale może to dobry pomysł.
Więc
słuchaj.
Na pana premiera z całą pewnością. Więc tylko dla gospodarki trochę gorzej. Chociaż gdyby to dotyczyło pana premiera i gdyby to oznaczało paraliż decyzyjny, to może nawet dla gospodarki byłoby lepiej, bo nie mógłby podejmować wtedy decyzji, jak go nie ma. Ale mówiąc już bardziej serio, to tam po prostu nic nie ma. I teraz, jeżeli się zastanawiamy, dlaczego notowania obecnej władzy tak szybko spadły, bo to jest rzeczywiście bezprecedensowe, trzeba to obiektywnie stwierdzić, ten spadek poparcia w ciągu no, mniej więcej półtora roku, to przyczyna się wydaje oczywista. Po pierwsze, wyborcy, również wyborcy Koalicji Obywatelskiej, przecież widzieli, jak działał PiS i zostali przez PiS przyzwyczajeni do tego, że jak PiS coś obiecywał, to bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często to realizował. To mogły być głupie pomysły i często były, no ale były realizowane. Więc również wyborcy obecnej władzy myśleli, że to tak już będzie. To znaczy, jeśli jest ta lista 100 konkretów, no to oni sobie potem spojrzą, będą mogli tam odhaczać. A tu się okazuje, że nic z tego, mało tego, cały czas jest zaspokajanie tylko frakcji silnych razem. No a co dla reszty? Bo pan Żurek został powołany dla frakcji silnych razem. I tyle. No ale przecież jest jakaś inna grupa jeszcze wyborców, nawet samej Koalicji Obywatelskiej, już nie mówię o PSL-u, czy o Polsce 2050. I co? Co dla nich? Były jakieś takie pomysły zupełnie efemeryczne, które się tam pojawiały, typu, nie wiem, program deregulacji. No ale ten program deregulacji, coś tam rzeczywiście z tego wyszło, ale to się nie nadaje na ten, znaczy, nie, inaczej. To nawet mógłby być główny motyw tego rządu, ale trzeba by to porządnie opracować, zrobić z tego strategię na całą kadencję, pokazać, jaki będzie rezultat na koniec. Super, to by się dało zrobić, ale nie w takiej formie, w jakiej to pan Tusk robi.
To jeszcze w takim razie na zakończenie, za kilka dni przed nami 6 sierpnia, zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Czy tutaj spodziewasz się jeszcze jakichś niespodzianek, prowokacji? Bo pytam no, z jednej strony o taki aspekt polityczny, ale mamy też ostatnio no, głośną sprawę zatrzymanie 32 osób oskarżonych o dywersję, o działania dywersyjne. To byli obywatele Białorusi, Ukrainy, chyba był jeden Polak, jeden nawet Kolumbijczyk. Czy myślisz, że jeszcze tutaj musimy się przygotować, że w najbliższych dniach mogą takie rzeczy się pojawiać.
Może obóz władzy coś będzie chciał zrobić, chociaż ja, prawdę mówiąc, bym się nie spodziewał jakiegoś wielkiego skandalu. Może będzie coś takiego, jak jakaś próba zamanifestowania swojego sprzeciwu przez część posłów w trakcie Zgromadzenia Narodowego. Nie wiem, jak to się odbędzie. No, Zgromadzenie Narodowe nie ma kworum, znaczy nie ma wymogu kworum przy zaprzysiężeniu głowy państwa. Sam się zastanawiam, jak się zachowają posłowie obecnej koalicji, a zwłaszcza posłowie Koalicji Obywatelskiej. Czy oni wszyscy będą na sali, czy może wyjdą demonstracyjnie, czy nie wiem, odwrócą się lub będą buczeć, no tylko, że to by było już takie strasznie dziecinne, to jeżeli chcą zaprotestować w jakiś sposób, to niech po prostu, nie wiem, wyjdą z sali albo nie przyjdą na to zaprzysiężenie, mogą tak zrobić. Natomiast myślę, że to się wszystko odbędzie tak, jak się powinno odbyć. Obóz władzy próbował poprzez próbę realizacji dwóch wariantów jakoś temu zapobiec. No, pierwszy wariant to była kwestia tego rzekomego fałszerstwa, drugi wariant to były próby nacisków na pana marszałka Hołownię, no ale ani wariant B, bo wariantem A była wygrana pana Trzaskowskiego, ani wariant B, ani wariant C nie wypalił, więc chyba się muszą z tym pogodzić i szykują się po prostu na zwarcie, czego dowodem jest kształt wspomnianych przeze mnie zmian w rządzie lub też do jakich zmian nie doszło, czyli myślę tutaj przede wszystkim o pani Barbarze Nowackiej, która jest takim bardzo wysuniętym harcownikiem, jeżeli chodzi o realizację wizji Koalicji Obywatelskiej. Więc nie, podsumowując, nie spodziewam się jakichś wielkich skandali, ale może być tak rzeczywiście, że część przynajmniej posłów Koalicji Obywatelskiej spróbuje jeszcze tak wizerunkowo zaspokoić właśnie te frakcje silnych razem. Ale znów powtórzę, to PiS się na tym już przejechał. Nie da się zdobywać trwałego poparcia i prowadzić wyborów, jeżeli się mówi cały czas tylko do najbardziej betonowej frakcji swoich wyborców, zwłaszcza jak się jest jedną z tych dużych partii.
I może ktoś wyciągnie z tego wnioski.
Nie sądzę.
Nie. A ja już, proszę państwa, nie powinnam się śmiać przy takich tematach i przepraszam, ale to jest...
Czasem się można tylko śmiać, więc nie oceniaj się surowo.
Dziękuję, bardzo dziękuję. Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta, także autor
bardzo
książki.
Dziękuję.
Tak, uważam. My, drodzy państwo, jeszcze raz przypomnę, wrzucimy informacje i linki, gdzie można książkę znaleźć, a jeszcze na taką szczegółową rozmowę zaprosimy państwa już niebawem. Mam nadzieję, że jeszcze uda się w te wakacje. No i cóż, wszystkiego dobrego i pewnie do usłyszenia już po zaprzysiężeniu. Miejmy nadzieję, bez większych rewelacji Karola Nawrockiego.
Bardzo dziękuję. Zawsze miło w Radiu Wnet. Do usłyszenia.